Tymoteusza, rozdział 3, strona 1290. Strona 1290, rozdział 3, drugiego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Również ty się wystrzegaj, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo i ci przeciwstawiają się prawdzie ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary. Ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Taki krótki rozdziałik będziemy ci rozważać. 11 wiersz mówi, Paweł odzywając się do Tymoteusza mówi, poszedłeś za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium i w Listrze. Paweł w wielu miastach doznał prześladowań, ale wymienił te trzy. Dlaczego? Bo wiedział, że o tych prześladowaniach wiedział Tymoteusz, bo Tymoteusz pochodził z Listry i o tych prześladowaniach wiedział. I kiedy Tymoteusz wiedział o tym, zrozumiał też te końcowe zdanie, które Paweł do niego wyrzekł. Chociaż prześladowania zniosłem, z wszystkich wyrwał mnie Pan. Jeśli wyrwał, to Paweł jeszcze dodaje w jednym z listów, to i wyrywać będzie cały czas. Oczywiście mówimy o prześladowaniach dla Chrystusa. O żadnych innych nie mówimy. Nie mówimy o prześladowaniach za grzech, za głupotę, bo tych też można sobie na kark przynieść. Mówimy tylko o prześladowaniach dla Jezusa Chrystusa. I kiedy zaczynamy czytać od wiersza tego pierwszego, tego rozdziału, do wiersza dziewiątego, Paweł mówi, nastaną trudne czasy w dniach ostatecznych. I kiedy czytamy ten wiersz drugi, trzeci, czwarty i piąty, przynajmniej ja jak czytałem, to są te czasy, które dzieją się obecnie. Prosty przykład. Taki w drugim wierszu, jeden ze zwrotów. Rodzicom nieposłuszni. Wiecie, w mojej młodości, ja mam 42 lata, w mojej młodości przekonanie takie było, że ojca słowo to była świętość. Ojciec powiedział, ojciec wyraził swoje zdanie. Oczywiście mogę mieć swoje zdanie, to prawda, mogę mieć swoje zdanie. Mogę je wyrazić. Mój ojciec był taki, że wysłuchiwał mojego zdania, ale widziałem, że będę musiał wykonać wolę ojca. I to była rzecz normalna. każdy z tym się zgadzał, to było powszechnie akceptowane. Taki był kiedyś czas. Teraz nastał taki czas, że to już przestało być normą. Stało się wyjątkiem. Nie w każdym domu wola rodziców, jakakolwiek by ona nie była, jest przyjmowana i szanowana. Dalej wyraz z trzeciego wiersza, nieprzejednani. Każdy może mieć swoje zdanie, każdy może mieć swoje przekonania, ale siadamy i rozmawiamy. Prosty przykład w małżeństwie. Jest takie słowo jak kompromis. Wiele małżeństw żyje stosując taką zasadę kompromisu. Jest problem, jest sytuacja, gdzie na granicy poglądów męża i żony zaczyna iskrzyć. Siadamy i rozmawiamy i wypracowujemy wspólne stanowisko w danej sprawie. I tak jest u każdego człowieka powinno być. A jeśli czytamy, ludzie będą nieprzejednani, czyli co byś nie zrobił, on zdanie nie zmieni. Nie przekonasz go, jakie byś zabiegi nie stosował, jakie sposoby byś nie próbował wdrażać, nie przekonasz go. I mówię tu o tym, że kiedy zaczyna działać Duch Święty, Ewangelia Jana mówi, Duch Święty przekona świat, on nie będzie mówił o grzechu, on nie będzie mówił o sprawiedliwości i o sądzie, on przekona o tych rzeczach świat. Będzie mówił, będzie tłumaczył, będzie przekonywał, a Bóg będzie potwierdzał te słowo swoimi znakami, cudami. Ale czy dalej wszyscy da to się przekonać? No nie. Bo teraz są takie czasy, że ludzie będą samolubni, będą chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bez serca, nieprzyjednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkoszy niż Boga. I którzy, wiersz piąty, chyba najbardziej niebezpieczny w chrześcijaństwie, przybierają pozór chrześcijaństwa, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Mocy. Nie zasad życia, mocy. Wszystko w Królestwie Bożym zasadza się na mocy. Izraelici, kiedy wychodzili z Egiptu, nie było tam przeciwników, którzy nie chcieli wyjść z Egiptu. Wszyscy chcieli, z radością chcieli pójść. Bo mieli przed sobą wizję roztoczoną przez Boga. Mojżesz to setki razy powtarzał. Cuda widzieli. Na początku, kiedy Mojżesz mówił, z czym go Bóg posłał, ludzie starsi Izraelscy nie wierzyli w żadne słowo Mojżesza. Ale czytamy, kiedy Mojżesz przekonywał, pokazywał znaki, które Bóg dozwolił mu czynić, czytamy, wśród starszyzny izraelskiej, wśród Izraelitów wzbudziła się wiara w sercach. I pomyśleli, jednak nie zapomniał Bóg o swoim narodzie. Wiara została wzbudzona. I kiedy wychodzili z Egiptu, wszyscy to do jednego z radością szli. Wszyscy, patrząc tak z zewnątrz, no wszyscy wierzący w Boga, wszyscy zakochani w świętym izraelskim, w Panu Zastępów. To był ktoś najważniejszy w ich życiu. Ale Bóg musi posłać próbę wiary, aby sprawdzić, czy aby na pewno to, co jest w ich sercach, jest właściwe. Bo serce jest po to przez Boga dane człowiekowi, aby tam zamieszkał ktoś właściwy, aby zawartość tego serca była właściwa i odpowiednia, zgodna ze Słowem Bożym. I Bóg musi sprawdzić. Wiecie, nie musimy cudów czynić, nie musimy uzdrawiać, nie musimy wskrzeszać zmartwych, nie musimy pędzać demonów. Wystarczy, abyśmy żyli, a w naszym życiu powinna być moc. Patrzcie, prosty przykład. Przekazanie mówi, jedno z przekazań 10. Nie kradnij, prawda? To jest zakaz. Ale nie tylko zakaz, który daje zakon i nic więcej. Nowy Testament mówi, nie kradnij. Nie, kto kradnie, niech kraść przestanie. Czytamy fragment z Nowego Testamentu. Ale niech raczej pracą własnych rąk zdobywa dobre, aby mógł z czego udzielać potrzebującemu. Czyli Bóg daje i zakaz, że nie rób tego, ale daje też i wyjście. Co masz zrobić, żeby tego przekazania nie łamać? I za słowem, które Bóg mówi, idzie moc. Patrzcie, całe pismo przez Boga jest natchnione, mówi wiersz 16. Czyli patrz na sam Nowy Testament. Ewangelia. Cztery Ewangelie. Marek pisał, Łukasz, Mateusz i Jan. Pierwsze trzy są do siebie podobne. Ewangelia Jana jest zupełnie inna od tych trzech pierwszych. Marka jest najkrótsza, Mateusza jest bardziej do Izraelitów skierowana, bo tam dużo jest tekstów z zakonu podawanych. Łukasza bardziej dokładna, bo lekarz się opisał. Jana taka bardziej, jak niektórzy mówią, uduchowiona. Bardziej szerzej rozpisana z życia Jezusa. I patrzcie, oni pisali. Niektórzy mówią, Bóg podawał myśli do ewangelistów i oni te myśli ubierali w słowa. To nie jest prawda. Bóg mówił do ich serca. Mówił. A oni pisali słowa Boże, oczywiście z uwzględnieniem swoich charakterów, bo kiedy czytamy listy Pawła, kiedy czytamy listy Piotra i Jana, one się skrajnie różnią. Chociaż mówią o tym samym Bogu i mówią o tej samej Biblii. One się skrajnie różnią, bo to są byli trzech skrajnie różni ludzie. Paweł choleryk dynamiczny, Piotr flegmatyk, a Jan melancholik. On by się tylko wtulał, mu tylko miłości kwiatki by wąchał. Pamiętacie taka bajka? Byczek Fernando. On chodził tylko wąchał kwiatki. Tak wąchał, że już od samego to wyrywało je z ziemi. To trzeba mieć taki, jak to mówił, niuch. Kawał takiego, wiecie, byka, a on kwiatki by wąchał. Podobnie Jan, on by tak się przytulił się Jezusa, tak i patrzył mu w oczy, tak. Wypatrywał nie wiadomo czego w oczach Jezusa. Paweł by tylko działał, on to dawał od razu. Działał. Poukładany, zorganizowany, wszystko jest dopięte, ostatni guzik. Piotr na żywioł szedł. Zanim pomyślał, to i zrobił. Często błędy popełniał. Skrajni trzy skrajne osobowości ludzkie. Każdego Bóg wspaniale prowadził. I każdy napisał wspaniałe listy. I w każdym słowie, które było opisane, nawet możemy czytać, co taki zwrot z Ewangelii. Zwykły taki krótki wersecik. Wstańcie, pójdźmy stąd, mówi Jezus z Ewangelii. Jaka to może być nauka z tego? Pomyśl, no jaka nauka może być? No żeby wstać i pójść, prawda? Kiedy zastanawiałem się, czytamy rodowody. Ewangelia Mateusza, pierwszy rozdział. Co tu można wyczytać w tych rodowodach, nie łamiąc języka? Słowo Boże mówi, jeśli przekładasz do duchowych rzeczy, czy to jest duchowa rzecz, duchową miarę, zrozumiesz, co tam jest napisane. Bo Bóg da ci mądrość. A z mądrością razem co idzie? Moc. Nie można być chrześcijaninem, nie jest się w stanie być chrześcijaninem. Mówię chrześcijaninem takim biblijnym, bo chrześcijan takich różnych jest dużo. Nawet Świadkowie Jehowy mówią na siebie chrześcijanie. A czy chrześcijanami są? Nie. Chrześcijaninem, jeśli ktoś chce nim być, musi w naszym życiu być moc. Moc. Wszystko, co się zasadza w życiu chrześcijanina, powinno być oparte na mocy. Którzy przybierają pozór pobożności, wiersz 5, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Nie jej zasad, jej mocy. Również tych się wystrzegaj, mówi Paweł do Tymoteusza. Podobnie jak wiersz 8, Jannes i Jambres. Słowo Boże nie mówi, co byli ci za ludzie. Prawdopodobnie czytałem kiedyś w jednym z atlasów, że to byli jedni z tych magów egipskich, kiedy Mojżesz przychodził do Faraona. Którzy przez pierwszych kilka plag próbowali podrobić cuda, które czynił Mojżesz. I do dzisiaj ludzie próbują podrobić oryginał chrześcijaństwa swoim własnym, tak zwanym chrześcijaństwem. Jeśli nie będziemy mieli mocy, pójdziemy za tym. Pamiętamy, tydzień temu kazanie pastor mówił w niedzielę. Mówił o mocy. Jeśli nie będziemy mieli mocy, zostaniemy zwiedzeni. Nie ma innej możliwości. Według Słowa Bożego jesteśmy panami, ale od nas zależy, jakimi będziemy, czy mądrymi, czy głupimi. Wszystkie panny miały lampy, czyli były zbawione, miały olej. Ale ilość oleju to jest zależy tylko i wyłącznie od człowieka, ile kto zgromadzi. Mamy czas, mamy narzędzia. Ile kto zgromadzi? Nie ma tak, że oleju zabraknie. Jedna żona proroka w Starym Testamencie groziła jej śmierć z głodu. Spotkała Elizeusza. Napożyczaj sobie naczyń. Masz tą jedną bańkę oleju, która ci pozostała. I nalewaj. Tyle, ile miała, nalewała. Kiedy skończyły się naczynia, oliwa przestała się lać. Przed Bogiem jesteśmy naczyniami. Powinniśmy być pełnymi naczyniami. Nie tam, tylko coś na dnie. Naczynie zawilgocone od wewnątrz. Nie do połowy. Bo szatan jest takim stworzeniem, że jak znajdzie trochę miejsca, zawsze tam wejdzie. Bo powinniśmy tak uczynić, żeby w naszym sercu dla niego miejsca nie było. Choćby nawet próbował się wcisnąć, nic nie zrobi, nie wejdzie, bo nie ma tam miejsca. Całe nasze serce powinno być podporządkowane Duchowi Świętemu. Każda nasza sfera. Dlaczego kiedy Nehemiasz w tamtym testamencie odbudowywał Jerozolimę? Od czego zaczął? Od murów. Zaczął od murów. Jaka radość była, kiedy mury Jerozolimy były powiązane do połowy swojej wysokości na całym obwodzie Jerozolimy. Jaka radość była. Do połowy. Każda wyrwa powinna być zamurowana, zalepiona. Jak mur cały był zbudowany, zaczęto odbudowywać Jerozolimy od wewnątrz. A patrzcie, jak się teraz robi. Wiecie, ja nie wybudowałem sobie domu. Ci, co budowali dom. Najpierw ludzie budują dom, a później grodzą. Dom stoi, wszystko stoi, może jakaś droga dojazdowa, coś tam, a ogrodzenie później. Nehemia zaczął jakby od tyłu. Najpierw mur, a potem reszta. Chrześcijaństwo powinno być podobnie. Mamy serce, w którym mieszka Jezus Chrystus. Dbamy o moc, dbamy, żeby mieć zbroję. Dbamy, żeby mieć narzędzia do uświęcania się i dopiero wtedy się uświęcamy. Dopiero wtedy zmieniamy całą swoją osobowość, jeśli jest taka potrzeba. Paweł mówi do Tymoteusza, lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami. To, czego, za czym Paweł dążył, za tym samym dążył i Tymoteusz. Taka jedność była między nimi. Za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Mało który potrafiłby doróżnać Pawłowi w cierpliwości. Potrafilibyśmy? Człowieka, który tak emanował cierpliwością? Za moimi prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii. Kiedy Paweł był w więzieniu, wielu chrześcijan odwróciło się od niego. Ci, którzy się nie odwrócili, Paweł nawet wymieniał po imieniu. Był taki człowiek Onezym. Paweł mówi, niech mu Pan da, niech mu Pan odwdzięczy za to, że więzów moich się nie wstydził, a kiedy trzeba było, wspiera mnie, był przy mnie. A wielu ludzi się odwróciło. Zachowali się jak Piotr przed wylaniem Ducha Świętego. Kiedy Jezusa prowadzili na męki, kiedy Jezusa aresztowali, Piotr 3 razy się zaparł Jezusa, przestraszył się. Przestraszył się o swoje życie. Ludzie też to samo. Odrzucili się od Pawła, spora część ludzi, bo bali się, jeśli z nim go utożsamią, to będą ich podejrzewać. Zatem jak człowiek jest podejrzany, jest ścigany przez cesarza i żołnierzy rzymskich, nawet w dzisiejszych czasach, ktoś jest podejrzany, spotyka się z podejrzanym, to ciebie też policja zaczyna się tobą interesować. Bo się spotykasz z podejrzanym. Dlaczego tak ci ludzie robili? Pojawił się strach w ich życiu, bo nie mieli mocy. Patrzcie zachowanie Piotra po wypełnieniu Duchem Świętym. Nie ma takiego czegoś jak strach, słabość. Nie da nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i przewodzenia do rozsądku. Mocy, miłości i przewodzenia do rozsądku. Kolejność nie jest tu nigdy przypadkowa. Niektórzy zarzucają błąd kopistów, błąd tych, którzy tłumaczyli Biblię, czy taką księgę, czy taki list. To błędy. Bóg jest wszechmogącym Bogiem i wiedział, do jakich błędów gramatycznych czy jakichś innych może dopuścił przy druku. Ale to, co miało być wiernie oddane Bożym Słowem, to jest umieszczone. To jest umieszczone. I kolejność nigdy nie jest przypadkowa. Mocy, miłości, przewodzenia do rozsądku. U nas mówimy, czytamy powściągliwości. Powściągliwość to nie odpowiednie słowo. Przewodzenia do rozsądku. Czyli cokolwiek by się nie stało, ja jestem stały. W myśleniu, w zasadach, w uczuciach. Nie, że rano wstaję z łóżka i jestem załamany, bo wczoraj był brat, który modlił się o moje uzdrowienie. Mówił, że wyznawał, że jestem zdrowy, a rano już patrzę, dalej jestem chory. No to już to wyznawanie nie jest takie, wiecie, ogniste, jak było dzień wcześniej. A następny dzień jeszcze jest mniej ogniste. A potem już o ogniu nie mówimy w ogóle nic. A za tydzień nasze wyznawanie już jest zimne. A za miesiąc już w ogóle nie wyznajemy. Wiecie, często ludzie modlą się do Boga o uwolnienie od nikotyny. Wielu chrześcijan, kiedy przychodzi do Boga, nawraca się, przychodzi z bagażem, wiecie, na plecach, który trzeba zrzucić. Każdy z nas coś tam miał. Jedna kobieta kiedyś się wypowiadała, taka pani psycholog, powiedziała, że 90% niemożności uwolnienia się od nikotyny jest o nasz umysł. Bo nikotyna nie jest takim silnym narkotykiem, że mogła tak człowieka spętać, żeby nie mógł się uwolnić. To tylko 10%. To jest tak sobiotki narkotyk. Wszystko dzieje się w naszej głowie. Dlatego Bóg mówi: miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Czyli ja decyduję o tym, kogo będę miłował, jak będę miłował. Ja decyduję, czy służę Bogu. Wiadomo, pojawia się jeszcze kwestia wpływu demonicznego. A to wtedy przychodzi Bóg i daje nam moc. Zawsze potrzebna nam jest moc. Za zdobywanie mocy my odpowiedzialni jesteśmy, bracia i siostry. Oliwy nie zabraknie. Mocy jest tak dużo, że nikomu nie zabraknie, kto by ile chciał. Ale potrzebujemy mieć moc. Czytamy, tak jest, 12 wiersz. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie. Rozumiem, Paweł zadaje takie pytanie, forma takie pytanie, którzy chcą. Decyzja w umyśle. Czy chcesz? Jedna z Ewangelii mówi, taki podrozdziałik jest cena uczniostwa Jezusa Chrystusa. Jaka cena jest? Chcesz być uczniem? To wiesz, że będziesz musiał coś dać siebie, żeby być tym uczniem, żeby wytrwać w tej szkole. Podejmij decyzję. Decydujesz się? Od ciebie należy decyzja. Akt woli. Ja chcę. Tak robię. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowanie znosić będą. Ludzie za źli i oszuści teraz bardziej brnąć będą zło, błądząc sami i drugich w błąd prowadzając. Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś. Pomyślmy, czego się nauczyliśmy, ale jeszcze czego pewni jesteśmy. Że to jest prawda. Wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, książek na świecie są niezliczona ilość. Ale tylko ta jedna może zmienić człowieka od środka. Wiecie, można być profesorem zwyczajnym, czy jakimś nadzwyczajnym, czy nie jak to się nazywa. Profesor, no. Można tyle lat się kształcić, można mieć wiedzę, a w środku można być przykładem całkowitego zdemoralizowania. Człowiekiem bez żadnych norm etycznych, moralnych, jakiekolwiek byśmy nie wymienili. Człowiekiem całkowicie zepsutym. Ale ma tytuł profesora. Legalnie nabyty. Wyuczony. Powinniśmy znać i czynić starania, aby znać Pisma Święte, które mogą obdarzyć nas mądrością ku zbawieniu. Kiedy mogą? Kiedy będziemy je znać. Całe Pismo przez Boga jest natchnione. Całe Pismo. I pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Patrzcie, zakon pokazywał błędy, a Nowy Testament już pokazuje i błędy, i potrafi poprawić te błędy. Do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały i do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Moc, bracia i siostry, tylko i wyłącznie moc. Słowo i modlitwa. Słowo i modlitwa. I nabieram moc i uświęcanie z własnego życia. Nadchodzą takie czasy, że bez mocy nic nie zrobimy. Kiedy człowiek miał wiedzę, logicznie potrafił myśleć, był kreatywny, nadchodzą czasy, że to się nie przyda, a wręcz może przeszkadzać. Do duchowych rzeczy 1352 strony. Przekładajmy duchową miarę. A jak przyłożysz duchową miarę? Jak nie wiesz, jak to zrobić? Co to jest ta duchowa miara? Gdzie ją znaleźć? Jak ją zmierzyć? Jak określić, jaka jest jej wartość? Wiecie, wiemy, ile to jest metr. Prawda? Wiemy, ile to jest metr. 100 centymetrów. Ale skąd wiemy, że kupując szat centymetr krawiecki, mamy ten metr? Czy on jest prawdziwy, ten 100 centymetrów? Co jest prawdziwe? Na świecie jest jakiś obiekt czy muzeum, gdzie jest wzór metra. Przecież patrzymy na zegarek. No, u mnie jest taka, taka godzina. A skąd ja wiem, czy mój zegarek dobrze chodzi? Wiecie, jest tak zwany zegar atomowy, który pokazuje dobry czas. Są strefy czasowe, jedziemy do Anglii, jest takie miasto Greenwich, gdzie jest punkt zerowy miernika czasu i tam patrzymy. Są wzory. Żebyśmy byli pewni, że to, na czym się opieramy, jest prawdziwe. Że ten centymetr to jest centymetr. Że ten metr to jest metr. Ten kilometr to rzeczywiście kilometr. A nie kilometr i 100 metrów. Biblia to jest wzór. Jak opieramy się na niej, to dla naszej wiarygodności Bóg potwierdza to wszystko znakami i cudami. I tych cudów i znaków będzie jeszcze więcej. Ku potwierdzeniu tego, co tu jest napisane. Ku potwierdzeniu. Życie nasze, życie chrześcijanina powinno być obfite w Bożą moc. Paweł mówi, kiedy mówił o ludziach, którymi chciał się zmierzyć, bo coś tam przeciwko nim mówili, chyba to było w drugim liście do Koryntian, Paweł mówi, ja zapoznam się nie z słowem, bo słowo może być piękne, ale z mocą, które wypływa. Z mocą. Pamiętacie, Eliasz modlił się na górze Karmel do Boga. Boże, okaż swoją moc i pokaż tym niedowiarkom, tym 400 prorokom Baala, że ty jesteś Panem. Ześlij ogień na tę ofiarę, którą ci przygotowałem. Sekunda nie minęło, ogień zszedł z nieba i strawił całą ofiarę i wszystko wokół ziemi, kamienie, tam woda była. Wszystko zostało spalone. Słowo Eliasza bez Bożego potwierdzenia ono niewiele znaczy. Ale kiedy Bóg potwierdza, słowo Eliasza nabiera nowego znaczenia. Logiczne myślenie, wiedza, to byli prorocy Baala. Oni mieli wiedzę. Napisano ileś tam lat wcześniej w księgach, jak należy wzywać Baala, jak trzeba się do niego modlić. I tak to robili, ale nic z tego nie wynikało, bo to była tylko wiedza, nie było mocy. Nie było mocy. Kiedy my zaczynamy głosić, Możemy głosić dobre słowa, ale powinna za tym iść moc. Moc naszego życia. Pamiętacie, przyszli do Jezusa uczniowie i powiedzieli: Panie, nie mogliśmy z jednego człowieka wypędzić demona. Pierw ten człowiek przyszedł. Powiedział: syna mego nie mogło demona wypędzić. Twoi uczniowie próbowali, no żadnego efektu. Jezus zamiast wziąć się za tego człowieka, wypędzić z niego demona, najpierw, później to zrobił oczywiście, a najpierw zwrócił uwagę, tak wiecie, tak głośno dla swoich uczniów: ile was będę znosił? Dokąd jeszcze? Nie będziecie wykonywać tego, co ja wam mówię. Ale dlaczego? Przecież uczniowie modlili się, oni pewnie by się krzyczeli, wypędzali, w imieniu Jezusa wszystko robili. Jezus powiedział: ten typ nie wychodzi jak przez post i modlitwę. O co tu dokładnie chodziło? Mocy mieli za mało. Jeszcze więcej czasu poświęcać na modlitwę, jeszcze więcej czasu poświęcać na czytanie słowa. Mocy było za mało. Inaczej się wypędza demona takiego podrzędnego, demon strachu, demon niepewności. To takie malutkie, to wiecie. A jak taki przyjdzie tobie demon, jeden z generałów, to ta moc, którą masz, może być niewystarczająca. Musimy mieć coraz więcej mocy. Bo rzeczy, które będziemy robić, będą wykraczały poza to, co do tej pory znamy. I szatan będzie wysyłał do nas coraz lepszych, lepiej wyszkolonych demonów. To powinniśmy mieć więcej mocy, żeby te ataki odeprzeć. W życiu chrześcijana zasada się na mocy. Na niczym innym. Na mocy. Zostaliśmy pełnieni Duchem Świętym. Duchem mocy, miłości i przywodzenia do rozsądku. Nabierajmy coraz więcej tej mocy, bracia i siostry. Sytuacja tego wymaga. Czasy są takie, że innego wyjścia nie ma. Niech was Bóg błogosławi, bracia i siostry. Amen.